oczekujący mężczyzna. Drodzy, nie wiem, z jakim nastawieniem tutaj dzisiaj przyszliście. Czy chciało się wam? Czy może niechętnie, może żona wygoniła, albo coś tego typu? Siedzimy tak naprawdę tutaj z różnymi doświadczeniami, z różnymi myślami. Niektórzy z nas może przeżywają jakieś problemy w swoim życiu, nie wiedzą, co dalej robić. Może niektórzy mają świetne momenty swojego życia, cieszą się z tego, co przeżywają. I każdy z nas tak naprawdę, przychodząc tutaj dzisiaj, czegoś oczekuje. Może tego, że dowie się czegoś ciekawego, mam nadzieję, że tak będzie. Może tego, że coś te słowa zmienią w jego życiu. A może oczekuje, że tak naprawdę nic się nie zmieni i wszystko będzie dalej tak samo. Oczekujący mężczyzna. Drodzy, nie tylko mężczyźni oczekują. To chyba musimy sobie przyznać. Jak mówi jedna z piosenek takiego już nieistniejącego zespołu hip-hopowego, grupa operacyjna, oni tam śpiewali: każdy na coś czeka, to natura nasza. Czekam na autobus, a Żydzi na Mesjasza. Tak śpiewali w swojej piosence, tak? Akcentując to, że człowiek czeka zarówno z powodu prozaicznych rzeczy, takich zwykłych, dnia codziennego, jak i na rzeczy związane z wiecznością. Drodzy, ale co to znaczy w ogóle oczekiwać? Ja mam taki zwyczaj, że jak jest jakieś słowo, które jest kluczowe w jakimś temacie, w jakimś słowie, to zazwyczaj sięgam sobie do słownika języka polskiego, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób słownik definiuje jakieś konkretne słowo, konkretne określenie. I tutaj mamy oczekiwać. Co to znaczy? Czekać na kogoś lub na coś z nadzieją lub z niecierpliwością. Po drugie, przewidywać, że coś nastąpi. I po trzecie, stać się w przyszłości czyimś udziałem. Ja bym bardziej skupiał się na tych dwóch pierwszych definicjach. Czekać na kogoś lub na coś z nadzieją. Nadzieja. To takie bardzo kościelne słowo, czasem spotykane też w takim świeckim, że tak powiem, w świeckich rozmowach, ale wydaje mi się, że coraz rzadziej ta nadzieja w nas jest. Coraz częściej jednak przychodzi nam walczyć z beznadzieją, że nic się już nie zmieni, że albo wszystko będzie dalej takie samo, w domyśle złe, albo będzie szło jeszcze bardziej w dół. Czyli czekanie na kogoś lub na coś z nadzieją lub niecierpliwością. Czekaliśmy kiedyś na coś z niecierpliwością? Na święta? Może mamy jakieś wspomnienia z dzieciństwa? Tak, Mikołaj, aniołek, jak coś przynosił, to czekaliśmy na to z niecierpliwością. Dzisiaj może też tak jest. Dzisiaj nawet powiem bardziej, że dzisiejsze społeczeństwo, ze względu na to, w jaki sposób funkcjonujemy, tak, w internecie, to szczególnie dotyka młodych ludzi. Mamy internet, kurier musi przyjechać już na następny dzień, jak już przyjedzie za dwa dni od zamówienia, to już jest zniecierpliwienie, tak? Dlatego już się nie zamawia Pocztą Polską zbytnio nic, bo to potem przychodzi po tygodniu czy coś tego typu. Czekamy na coś z niecierpliwością. I to drugie, przewidujemy, że coś nastąpi. Przewidujemy, że coś nastąpi. Spodziewamy się, że coś się stanie. Tak, taki można powiedzieć czasem ciąg przyczynowo-skutkowy. Zamówiliśmy sobie coś na przykład przez internet, to przewidujemy, że ten kurier nam to przywiezie albo do paczkomatu, albo pod drzwi. Przewidujemy, że coś nastąpi. To są takie główne definicje, z którymi możemy wiązać właśnie to oczekiwanie. Ale drodzy, jak powiedziałem, każdy na coś czeka. Na co może tak naprawdę czekać mężczyzna? Czym on się różni od kobiety, jeżeli chodzi o temat oczekiwania? Ja sobie tu tak myślałem nad tym i kiedy wpisałem w internecie taki zwrot, na co czeka mężczyzna, to powiem szczerze, tam się zaczęły wyświetlać tylko i wyłącznie jakieś związane z kobietami rzeczy, tak? Czego oczekuje od swojej żony, od dziewczyny i tak dalej. Często w kontekście akurat seksualnym tam to było. No i więc na co może czekać mężczyzna? To też zależy zapewne od wieku, w jakim dany mężczyzna się znajduje. Najczęściej, kiedy mężczyzna jest młody, jeszcze jest takim chłopakiem, nastolatkiem, to najczęściej właśnie wtedy zaczyna się interesować tą drugą płcią, tak? To dziewczyny to już nie są te ble, te fuj, nie będę siedział obok tej a tamtej, nie? To już nagle zaczyna być taka ciekawość. O, w zasadzie to całkiem ładna, może by trzeba było z nią troszkę więcej czasu spędzić, tak? Nagle w większości przypadków naturalnym jest, że mężczyzna staje się zainteresowany kobietą. No i czeka w swoim życiu na to, jedni czekają krócej, drudzy dłużej, niektórzy się nie doczekują tego momentu, żeby zdobyć jakąś kobietę, tak? Żeby na przykład wziąć z nią ślub, żeby w końcu założyć rodzinę, czyli żeby mieć na przykład dzieci, tak? Niektórzy by jeszcze powiedzieli zbudować dom, zasadzić drzewo, tak? Tak? To są, tak, syna spłodzić, to są takie rzeczy, które najczęściej się właśnie mówi, to jest taka rzecz, na którą czeka mężczyzna, tak? No ale on też musi konkretne kroki poczynić, żeby rzeczywiście to zrobić, tak? Żeby zasadzić drzewo, żeby spłodzić syna, żeby wybudować dom. Na co może czekać jeszcze mężczyzna? Na dobrą pracę. Najczęściej nadal jeszcze w tym naszym kontekście, tutaj w jakim się znajdujemy, raczej w większości takie tradycyjne podejście do kwestii roli w rodzinie i tak dalej, to nadal najczęściej jest to myślenie, że to facet ma być tym, który zarobi na rodzinę. Tak? Oczywiście coraz częściej jednak kobiety też pracują, tak? Ale nadal jednak kojarzy się mężczyznę z tym, że on powinien być zdolny utrzymać swoją rodzinę. Szczególnie na przykład wtedy, kiedy żona jest w ciąży, tak, albo kiedy są małe dzieci, no to często jest tak, że to na mężczyźnie, na mężu spada ta odpowiedzialność. Czyli mężczyzna może czekać na to, aż zdobędzie dobrą pracę. Albo aż otrzyma awans, albo podwyżkę, tak, żeby coraz lepiej mogło się wieść rodzinie. Żeby na przykład pojechać na jakieś lepsze wczasy, albo w ogóle, żeby na wczasy pojechać. Kolejna rzecz. To jest dosyć ciekawe. Psychologowie związani z kwestiami miłości, relacjami między mężczyzną a kobietą, dopiero niedawno zaczęli o tym mówić, a Biblia o tym mówi już dawno w jasny sposób. Chodzi mi o to, na co najbardziej podobno czeka mężczyzna będący w związku ze swoją żoną. Kobieta najczęściej myśli, że mężczyzna chce być kochany. Tak? I to jest w pewnym sensie racja. Oczywiście, myślę, że się z tym zgodzimy. Ale kiedy zapytano w takiej ankiecie w Stanach Zjednoczonych taką reprezentacyjną grupę mężczyzn, czego tak naprawdę chcą od swoich żon, to większość odpowiedziała na pierwszym miejscu szacunku. Oczekujemy od swoich żon szacunku, tak jak i żony od swoich mężów oczekują miłości, tak, tego oddania, tak jak pisał apostoł Paweł, tak, kochajcie swoje żony, tak i mężczyzna od swojej żony oczekuje szacunku. Oczekuje tego, że jego żona nie będzie go na przykład publicznie przed kimś wyśmiewać. A mój mąż to jest taki borok, on tak za bardzo nic nie robi. To jest chyba trudne. Ludzie się niby z tego śmieją, ale kiedy żona nagle przy innych ludziach zaczyna tak o swoim mężu mówić, to nie jest to przyjemne. Potrafi to uderzyć w mężczyznę, tak, który ma przecież swoją męską dumę. i oczekuje, że jego żona będzie go przecież szanować. Może czekamy na takie bardziej prozaiczne rzeczy, na nowy samochód, tak, na... Tak naprawdę każdy czymś się może interesować i czeka na jakieś rzeczy. No i właśnie, może wy, panowie, na coś konkretnie czekacie. Może kiedyś czekaliście na coś upragnionego. Czy ktoś by chciał podzielić się może tym, na co czekamy, na co czeka mężczyzna, a co może niekoniecznie kobieta? Czy może już tu wymieniłem wszystko? A może ktoś się nie zgadza z tym? O. O. Tak. O, czasem nawet jest tak, że facet czeka, aż mu w końcu dadzą święty spokój, tak? Jose siednym, Jose włączym telewizor, tak? Puszczę sobie na przykład jakiś mecz albo coś tam innego i żeby mi już nikt nie zawracał gitary, tak? Najczęściej takie podejście denerwuje oczywiście drugą połówkę, tak? Jak to było mówione, jak facet powiedział, że coś naprawi, to to naprawi i nie trzeba mu co roku o tym przypominać, tak? Drodzy, temat oczekiwania konkretnych mężczyzn pojawia się nam także w Biblii. Wiele jest tak naprawdę przykładów mężczyzn, którzy na coś czekali. Ale ja wybrałem takich trzech, których można pogrupować na takie trzy typy oczekiwania i w jaki sposób Pan Bóg wypełnił albo troszkę inaczej zadziałał w danym oczekiwaniu tego człowieka. Przyjrzymy się takim postaciom jak Gedeon, Abraham i król Dawid. I spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób oczekiwali, na co czekali i czy to oczekiwanie w jakiś sposób się ziściło, coś im dało. Gedeon. Jedna z ważniejszych postaci Starego Testamentu. Jeden z sędziów Izraela, kiedy jeszcze Izrael nie miał swojego króla, powstała w Izraelu taka funkcja jak sędzia, tak, który miał w pewnym sensie w taki mądry sposób prowadzić lud, kiedy byli już w ziemi obiecanej. No i jednym z takich sędziów był właśnie Gedeon. Otóż Izraelici ze względu na swój grzech, na swoją niewierność w stosunku do Boga, zostali na 7 lat zdominowani przez Midjańczyków. Jednak w końcu nadszedł czas na zmianę. Bóg powołał na wodza, na tego sędziego właśnie Gedeona, syna Joasza. W jaki sposób się to stało? Otóż w Księdze Sędziów w 6 rozdziale czytamy o tym, że anioł spotkał Gedeona na klepisku w trakcie pracy, którą wykonywał. I teraz będę potrzebował Biblię, żebyśmy sobie tą historię przypomnieli. A w zasadzie mam w telefonie, to sobie to przeczytam z telefonu. Księga Sędziów, 6 rozdział. I mamy tu najpierw wersety od 11 do 24. Ponadto anioł Pana przybył i usiadł w Ofrze pod dębem Joasza Abiezryty. Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenicę, chcąc ją ukryć przed Midianitami. Wtedy ukazał mu się anioł Pana i tak przemówił do niego: Pan z tobą, dzielny wojowniku. Gedeon odpowiedział: za przeproszeniem, mój panie, jeśli pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie jego cuda, o których opowiadali nasi ojcowie? Powtarzali: czy to nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz Pan porzucił nas i wydał w szpony Midianu. Wówczas Pan zwrócił się ku niemu: idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Czyż cię nie posyłam? Lecz Gedeon zapytał: za przeproszeniem, mój panie, czym mam wybawić Izraela? Zauważ, że mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, a ja jestem najmłodszy w domu mojego ojca. Pan jednak zapewnił go: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midianitów, co do jednego. Gedeon wciąż był niepewny. Proszę, powiedział, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, proszę, aż wrócę do ciebie i położę przed tobą mój dar. A on odpowiedział, dobrze, pozostanę, aż wrócisz. Gedeon wkrótce wrócił z przyrządzonym koźlęciem i prześnikami z jednej efy mąki. Mięso niósł w koszu, polewkę w garnku. Wszystko to przyniósł pod terebint i postawił przed nim. Wówczas anioł Boży powiedział do niego, weź mięso i prześniki i połóż tam na tej skale, polewkę natomiast wylej. I Gedeon tak zrobił. Wtedy anioł Pana wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i prześników. Gdy tylko to zrobił, ze skały strzelił ogień i strawił mięso wraz z prześnikami, a potem anioł Pana zniknął mu sprzed oczu. Gdy Gedeon pojął, że to był anioł Pana, wykrzyknął, ach, mój wszechmocny Panie, przecież ja twarzą w twarz oglądałem anioła Pana. Pan go jednak zapewnił, bądź spokojny, nie bój się, nie umrzesz. Wówczas Gedeon zbudował tam ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. To jest pierwszy znak, który otrzymał Gedeon. Natomiast druga część tej historii jest w dalszych wersetach, czytam od 36 do 40 wersetu. Gedeon zaś zwrócił się do Boga. Jeśli naprawdę, jak zapowiedziałeś, chcesz wybawić przeze mnie Izraela, to pozwól, że rozłożę na klepisku runo wełny. Jeśli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokół pozostanie sucha, wtedy będę pewny, że jak zapowiedziałeś, chcesz przeze mnie wybawić Izraela. Jak prosił, tak się stało. Gdy wstał nazajutrz i ścisnął runo, wycisnął z runa rosę, pełny kubek wody. Jednak Gedeon znów zwrócił się do Boga. Proszę, nie rozgniewaj się na mnie za to, że jeszcze raz przemówię. Niech to wypróbuję na runie jeszcze raz. Proszę, niech tym razem suche będzie runo, a na ziemi wokół niech zalega rosa. I Bóg uczynił w taki sposób tej nocy. Suche zostało tylko runo, na ziemi wokoło ścieliła się rosa. O co tutaj może chodzić z oczekiwaniem? Drodzy, Gedeon oczekiwał, że Pan Bóg da mu znak, że to on ma być rzeczywiście tym dzielnym wojownikiem, który wybawi Izraela spod władzy Midianitów. I drodzy, ta historia pokazuje Pana Boga jako tego, który akurat działa w sposób błyskawiczny. Co robi Gedeon? Gedeon wprost mówi, Panie, zrób to, a ci uwierzę. Co robi Pan Bóg? Od razu tak robi, za pomocą anioła. Sprawia, że Gedeon od razu praktycznie, chociaż po paru próbach, tak, bo woli się upewnić, ale Pan Bóg z cierpliwością wypełniał to, czego oczekiwał Gedeon. Po to, aby Gedeon mógł być pewny tego, że Pan Bóg będzie z nim i że rzeczywiście on jego posyła. Drodzy, to jest jeden ze sposobów działania Pana Boga na nasze oczekiwania. Czasem jest tak, że w naszym życiu zastanawiamy się, co robić, w jaki sposób postępować. Modlimy się do Pana Boga, oczekujemy odpowiedzi i Pan Bóg potrafi czasem pokazać nam odpowiedź od razu. Może mieliśmy tak kiedyś, że zastanawialiśmy się nad czymś, może to była wręcz taka rzecz, która, no, że tak powiem, bardzo mocno na nas działała, bardzo się stresowaliśmy jakąś sytuacją, pomodliliśmy się do Pana Boga, a Pan Bóg od razu dał jakieś konkretne rozwiązanie. Od razu pokazał nam w jakiś sposób swoją obecność. Tak Pan Bóg potrafi działać. Ale drodzy, Pan Bóg nie tylko działa w ten sposób. Pan Bóg nie zawsze odpowie od razu. Czasem na odpowiedź trzeba poczekać. Oczekiwać z cierpliwością, choć jak wiemy, jako ludzie jesteśmy raczej dosyć niecierpliwi. I mamy oczekiwać z nadzieją, że Pan Bóg będzie z nami, cokolwiek by się wydarzyło. Drugą historią, która mówi na temat oczekiwania mężczyzny, jest Abraham. Drodzy, jedna z najbardziej znanych także postaci biblijnych Człowiek, można powiedzieć, który często stawia się go jako wzór wiary. Czytamy o nim w pierwszej księdze Mojżeszowej. Czytamy o tym, w jaki sposób Pan Bóg wykorzystywał Abrahama i co mu konkretnie obiecał. Drodzy, Pan Bóg dał Abrahamowi, a najpierw Abramowi, bo tak się wcześniej nazywał, kilka obietnic. One w pewnym sensie dotyczyły tego samego, aczkolwiek troszkę się od siebie różniły. Za każdym razem Pan Bóg Abrahamowi powiedział: czekaj, a dostaniesz potomka. Albo będzie z ciebie wielki naród. Po raz pierwszy czytamy o tym w 12 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Obiecuje mu, że uczyni z niego wielki naród. Potem w 13 rozdziale mówi, że jego potomstwo będzie liczne jak proch ziemi. Potem w 15 rozdziale czytamy o tym: ten nie będzie twoim dziedzicem, lecz ten, który wyjdzie z twoich wnętrzności, będzie twoim dziedzicem. A potem w 17 rozdziale, w związku z tym, że Abraham, można powiedzieć, w pewnym sensie nie wykazał się taką konkretną cierpliwością, współżył ze swoją niewolnicą, która urodziła Ismaela, to nie on miał być dziedzicem Abrahama, to nie on miał być wypełnieniem tych obietnic. Tak? Abraham w swojej niecierpliwości chciał zastąpić Pana Boga, no i potem w jaki sposób się to odwróciło, tak? Potomkowie Ismaela stali się wrogami Izraelitów. Tak? Niektórzy mówią, że do dzisiaj tak jest, tak? Że Arabowie to są potomkowie Ismaela, sami muzułmanie do tego nawiązują, że oni są dziedzicami Ismaela, tak? I do dzisiaj muzułmanie z Żydami po prostu bardzo mocno walczą, tak? No i tu jest właśnie przykład tego, że Abraham był niecierpliwy, ale ostatecznie Pan Bóg i tak wypełnił swoją obietnicę, bo powiedział mu: Sara, twoja żona, urodzi ci syna i nazwiesz go Izaak. Potem przyszli także trzej goście, którzy mieli upewnić ich jeszcze o tym, że syn się narodzi. Tak? O tej porze za rok wrócę do ciebie, a Sara, twoja żona, będzie miała syna. Co się wtedy dzieje? Sara się śmieje, tak? No bo jest stara. Tak? Nie ma już miesiączki, no nie może się spodziewać syna w takim stanie, byśmy powiedzieli tak po ludzku, więc śmieje się, prawdopodobnie tak z taką goryczą. Tak? Ja mam urodzić syna? A jednak Pan Bóg zadziałał. Co się stało? Izaak rzeczywiście się narodził. Pan Bóg wypełnił także obietnicę związaną z tym, że potomstwo Abrahama będzie liczne jak proch ziemi, jak gwiazdy na niebie, ponieważ z Izraela wyszło zbawienie przez Chrystusa na wszystkie narody. Wszyscy ci, którzy przyjęli Chrystusa za swojego Zbawiciela, mogą nazywać się dziećmi obietnicy Abrahama. I w ten sposób, także apostoł Paweł to mówi, stajemy się dziećmi Abrahama, właśnie zgodnie z tą obietnicą. Ale drodzy, tak jak w przypadku Gedeona Pan Bóg zadziałał błyskawicznie, dał od razu znak Gedeonowi, tak? To tu, w przypadku Abrahama, Abraham musiał trochę poczekać. I to wcale nie tak mało, bo od pierwszej obietnicy do momentu urodzenia Izaaka minęło 25 lat. Czekać na coś 25 lat, jeszcze na dziecko, żeby się urodziło, jeszcze będąc w podeszłym wieku, jest czasem ciężko. I drodzy, nie wiem jak u was, czy też czekaliście kiedyś na coś upragnionego naprawdę długi czas. Różnie z tym bywa. Tak? Często na przykład mówi się właśnie o dzieciach, tak? Że dzieci są na przykład wymodlone, bo długi czas trzeba czekać, aż na przykład się urodzi. Mi rodzice zawsze opowiadali: myśmy się o ciebie 8 lat starali. Tak? I jak człowiek sobie o tym tak myśli, to potrzeba naprawdę dużej cierpliwości, żeby czasem zaufać Panu, że On wypełni swoją obietnicę, że wypełni w jakiś sposób nasze oczekiwanie i że nas wysłucha. Ale drodzy, czasem jest i również takie oczekiwanie, które z ludzkiej perspektywy można by było nazwać takim na nic. Takim oczekiwaniem, które w naszej perspektywie się nie ziści. Nie doczekamy owoców naszego oczekiwania. I chciałbym, abyśmy teraz co nieco na temat króla Dawida sobie powiedzieli. Człowiek, można powiedzieć, wielkiej wiary, choć także nieidealny, jak każdy z nas. Człowiek, który ze zwykłego pasterza stał się królem całego państwa. On oczekiwał różnych rzeczy, ale jedną z takich rzeczy, którą pragnął, na którą czekał, aby zrobić, była budowa świątyni jerozolimskiej. W końcu tego upragnionego miejsca, gdzie można by było oddawać chwałę Panu Bogu, gdzie można by było przenieść Arkę Przymierza, gdzie rzeczywiście kult Pana Boga mógłby się odbywać, można powiedzieć, w takim właściwym do tego miejscu, nie tylko w namiocie. Dawid pragnął wybudować Bogu świątynię i czekał. Ale drodzy, jak wiemy z pierwszej księgi Kronik, Pan mu powiedział: nie, nie wybudujesz tej świątyni. Można powiedzieć, Dawid na coś konkretnego czekał, myślał, że to się wypełni, może czekał długie lata. Pan Bóg mu powiedział: nie. Czytamy o tym w pierwszej księdze Kronik w 22 rozdziale, pierwszych 11 wersetach. Właśnie wtedy Dawid powiedział: to jest miejsce na dom Pana Boga oraz miejsce na ołtarz dla ofiar całopalnych Izraela. W związku z tym Dawid rozkazał zebrać cudzoziemców mieszkających na ziemiach Izraela i wybrał spośród nich kamieniarzy do obróbki kamiennych ciosów na budowę domu Bożego. Zgromadził też dużo żelaza na gwoździe do bram i łączeń oraz niezliczone ilości brązu i cedrowego drewna, którego pod dostatkiem dostarczyli mu Sydończycy i Tyryjczycy. Dawid bowiem stwierdził: mój syn Salomon jest młody i niedoświadczony, a świątynia, która ma być zbudowana Panu, ma być okazała, wzniosła, sławna i piękna wobec wszystkich krajów. Podejmę więc przygotowania. I Dawid zrobił w tej sprawie wiele przed swoją śmiercią. Następnie Dawid wezwał swojego syna Salomona i nakazał mu zbudować świątynię Panu, Bogu Izraela. Synu, powiedział, to ja miałem na sercu zbudowanie tej świątyni dla imienia Pana mojego Boga. Jednak Pan skierował do mnie słowo tej treści. Ty przelałeś wiele krwi i prowadziłeś wielkie wojny. Nie możesz zbudować świątyni dla mojego imienia. Tak wiele krwi wylałeś przede mną na ziemię, ale urodzi ci się syn, który będzie człowiekiem spokojnym. Pozwolę mu wytchnąć od wszystkich okolicznych wrogów, bo jak na imię będzie miał Salomon, tak też za jego dni obdarzę Izrael trwałym pokojem. On zbuduje świątynię dla mojego imienia, on też będzie mi synem, a ja będę mu ojcem i zapewnię jego dynastii panowanie nad Izraelem na wieki. Drodzy, Dawid oczekiwał, że wybuduje najwspanialszą rzecz w swoim życiu, świątynię. Ale Pan Bóg wprost mu powiedział: nie zrobisz tego. Podał akurat konkretny przykład, dlaczego. Wylałeś zbyt wiele krwi, zbyt wiele wojen prowadziłeś. Nie możesz zająć się budową świątyni. W tym konkretnym przypadku to jego dzieło kontynuował jego syn Salomon. I niekiedy tak jest, że w naszym życiu też może na coś długie dni czekamy. Czy to w swoich rodzinach, czy to na przykład w kościele. Mamy jakąś wielką wizję na to, że na przykład zbór będzie bardzo rozwinięty, tak? Że w końcu zacznie do kościoła chodzić coraz więcej ludzi, że może wydarzy się tak, że na kolacji dla mężczyzn będzie cała ta sala zapełniona. I czasem może być tak, że za naszych czasów się to nie dopełni, tak? Ale staramy się. I może się zdarzyć, że na przykład jak nas już nie będzie, to coś zupełnie inaczej się odmieni, tak? Pan Bóg to pobłogosławi. Ale niekiedy może być nawet i tak, kiedy mamy jakieś konkretne marzenia, oczekujemy na coś, ale Pan Bóg też powie nie, bo wie, co jest lepsze. Wie, co może nas tak naprawdę w lepszy sposób zaopatrzyć duchowo. Bo my mamy swoje wizje na swoje życie, tak? Myślimy sobie na przykład, będąc w młodym wieku, ja pójdę sobie na te studia, tak? Bo chcę być tym, a tym. Chcę pracować w takim, a w takim miejscu. A Pan Bóg czasem mówi nie. Mimo, że na to bardzo oczekujesz, to nie będzie coś, w czym naprawdę się odnajdziesz, co odda mi chwałę. I czasem człowiek musi skonfrontować się ze swoimi oczekiwaniami mężczyzna, a mężczyznom jest trudno czasem się przyznać przed sobą, przed Panem Bogiem, przed drugą osobą, że zrobił na przykład jakiś błąd, tak? Albo że musi teraz zrobić coś inaczej, a czasem trzeba. Bo czasem nasze oczekiwania się nie spełniają. Drodzy, przeżywamy teraz czas Adwentu. Adwent z łaciny oznacza przyjście. Oczekujemy na konkretne przyjście. Oczekujemy na przyjście do żłóbka w Betlejem małego Jezusa, który znowu sprawi, że razem będziemy siedzieć sobie przy wigilijnym stole, będziemy obdarzać się prezentami, śpiewali kolędy, będzie choinka. Ale przede wszystkim w czasie Adwentu mamy oczekiwać na przyjście Chrystusa w chwale. Bo Adwent przede wszystkim ma zwracać naszą uwagę na drugie przyjście Chrystusa. Na to, które jeszcze nie nadeszło, a na które, mam nadzieję, oczekujemy. Drodzy, często jest tak, że Kościół kojarzy się z taką grupką pań, które sobie siedzą w kościele, tak? Które chodzą na jakieś spotkania. Tak? Najczęściej istnieją przecież koła pań. Tak? Zazwyczaj w parafiach nie ma kół panów. Tak to jakoś jest, że ludzie jakoś kojarzą Kościół z kobietami. Mężczyzna jakoś wydaje się nie być częścią takiego, albo nie pasować do tego typu grona. Drodzy, ale to, że tutaj jesteśmy, to jest niesamowicie ważna informacja. To nam pokazuje, że wierzę jesteśmy tymi, którzy oczekują na Chrystusa, którzy nie zostawiają tego tematu duchowości, zbawienia tylko swoim żonom, jakimś dziewczynom, innym kobietom, ale że także czekamy. Ale co, na co w związku z tym czekamy? Na co w związku z powrotem Chrystusa czekamy? Drodzy, czasem jest tak, że czekamy, aż coś się skończy. Jak powiedziałem, z różnymi doświadczeniami tutaj dzisiaj przyszliśmy i czasem przeżywamy takie chwile w życiu, że mówimy, niech to się już w końcu skończy. Niech to już się skończy. I czekamy, tak? Aż jakaś trudna sytuacja w życiu się rozwiąże, przeminie. I tak samo, jako chrześcijanie, często może patrzymy na ten świat i jeżeli chcemy powrotu Chrystusa i patrzymy na to, co dzieje się w tym świecie, to często możemy powiedzieć, niech ten świat się już skończy, niech Chrystus wróci i niech zapanuje w końcu Jego idealna rzeczywistość. Czyli jaka? Ta, w której nie będzie już zła. Bo w Bożym Królestwie, w Nowym Jeruzalem, nie będzie już trudnych chorób, nie będzie już samotności, niezrozumienia, nie będzie już pokus, które nas, facetów, w jakiś sposób też dotykają w tym świecie, nie będzie władzy szatana, tam już nie będzie się nawet wspominało tych rzeczy. I drodzy, czy to rzeczywiście jest rzeczywistość, na którą jako mężczyźni czekamy? Czy zostawiamy to swoim kobietom? Czy rzeczywiście na serio traktujemy Chrystusa i czekamy na to, aż On wróci, żeby zabrać nas do siebie? Niech te słowa, niech te przykłady oczekiwań różnych mężczyzn biblijnych też nas czegoś uczą, że Pan Bóg w różny sposób odpowiada na nasze oczekiwania i w różny sposób działa, a my chcielibyśmy się uczyć tego, żeby właściwie do tego podchodzić. Amen. Teraz przyszedł czas, aby się modlić. Będę chciał nas poprowadzić w modlitwie, którą zakończymy potem modlitwą Ojcze Nasz. Będę chciał nam udzielić błogosławieństwa. Zaśpiewamy potem ostatnią pieśń, ale potem będzie można jeszcze siedzieć, rozmawiać, tak? Bo może się my dawno nie widzieli. Także zachęcam, żeby jeszcze potem pozostać. A teraz chcielibyśmy powstać i zawołajmy do naszego Boga. Panie nasz i Boże, Ty znasz nas doskonale. Ty wiesz, że jako ludzie, jako mężczyźni, jako chrześcijanie nie jesteśmy doskonali. Że często zawodzimy, choć czasem trudno nam się przyznać. Czasem robimy złe rzeczy wobec Ciebie, wobec drugiego człowieka. I jest nam z tym ciężko. Ale Panie, Ty jesteś miłościwy, łaskawy, Ty nas kochasz i chcesz, abyśmy się zmieniali na Twoją chwałę. Tak wiele rzeczy tak naprawdę oczekujemy w naszym życiu. Można powiedzieć takich codziennych spraw, może jakichś większych. Ale Panie, przede wszystkim chcemy uczyć się czekania na Ciebie, na Twoje działanie, które czasem przychodzi nagle, od razu. Czasem musimy poczekać nieco dłużej. Naucz nas też przyjmować to, że czasem powiesz nam, nie dostaniesz tego, albo wypełni się to, kiedy Ciebie już nie będzie. Pomóż nam, Panie, z mądrością oczekiwać także na Twoje ponowne przyjście w chwale, abyśmy byli czujni, abyśmy nie zostawiali tematu Kościoła, wiary tylko kobietom, ale abyśmy jako mężczyźni byli mocni w wierze, byśmy dla swoich rodzin byli świadectwami wiary w Jezusa Chrystusa. Pomóż nam oczekiwać wiernie na Twoje przyjście w chwale i cieszyć się z tego momentu, gdy wrócisz. Tobie się oddajemy jeszcze na ten wieczór, Tobie powierzamy nas, nasze rodziny, nasze domy, nasze prace, nasze miejsca nauki, to, czym zajmujemy się na emeryturze. Prowadź nas, Panie, w swojej mądrości, byśmy każdy dzień ofiarowywali Tobie. Daj nam jeszcze dobry, błogosławiony czas Adwentu i pomóż nam się też przygotowywać do tych świąt, które będziemy chcieli przeżywać, jeżeli Ty pozwolisz. A Tobie, Panie, jako ta grupa, jako ta wspólnota mężczyzn, chcemy oddawać wszelką cześć i chwałę i do Ciebie chcemy wołać razem w tej modlitwie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A tak niech nam błogosławi i niechaj nas strzeże w Trójcy Świętej jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.